8 minut po godzinie 13, Tomasz Olszewski, witam ponownie. A jako, że środa, że po 13, to M jak mama, w M jak mieście, i dużo gości. Magda Monasterska, Magda Świerczyńska, do lotu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, no właśnie dużo gości, bo dzisiaj, proszę Państwa, w naszym studiu będzie głośno i radośnie, no bo przecież mamy taki okres przedświąteczny, święta się zbliżają, więc to jest okazja, aby mówić o rzeczach dobrych, które spotykają nas na co dzień, no i o ludziach, którzy okazują się lekarstwem na całe zło. Pojawiają się w naszym życiu czasem zupełnie przypadkowo.
A Radio Gdańsk w ostatnim czasie wsparło dwoje dzieci, a właściwie dwie rodziny w potrzebie. Emilkę, chorującą na tak zwaną klątwę Ondyny, i jej mamę, oraz Denisa, zwanego wytrwałym, tak? Dobrze mówię? Pani Izo?
Tak, oczywiście.
Który przeszedł nowotwór.
Powiemy także o tym, co działo się dwa dni temu, dokładnie w pierwszy dzień wiosny. Każdy wie, że to wyjątkowy dzień, w którym wszystko zaczyna się budzić do życia. I to także ponoć symboliczna data narodzin ludzi niezwykłych. I właśnie z tego powodu 21 marca stał się Światowym Dniem Zespołu Downa.
No to czas teraz przedstawić naszych gości. W naszym studiu pani Anna Palusińska, mama Emilki, i Emilka też jest z nami, właśnie popija wodę. Emilka się przygotowuje. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć. I pani Izabela Brzęczek, mama Denisa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Denis też jest z nami.
Denis też jest oczywiście z nami. Oraz panie Joanna Jaworska-Kotarska oraz Małgorzata Bulczak z Fundacji Wspierania do Rozwoju Ja Też. A prywatnie mamy pani Joasia, mama Jasia, który ma 8 lat, a pani Małgosia, mama Joasi, która ma lat 7. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
My namawiamy Państwa, żeby Państwo do nas pisali, prawda? Czym się dzisiaj dzielimy?
Tak, dzisiaj dzielimy się dobrem. Proszę nam opowiedzieć, co dobrego Państwa w ostatnim czasie spotkało, co dobrego, co niespodziewanego. My mamy dla Państwa książkę Michała Będźmirowskiego, Jak być fajnym tatą i nie zwariować. Proszę zatem do nas pisać 603-06-06-06.
No właśnie, drogie Panie, zatem na początek chciałybyśmy Was tutaj zupełnie prywatnie, tak na forum, zapytać o to, co w ostatnich dniach takiego całkiem prywatnego, całkiem waszego, o czym niekoniecznie muszą nasi słuchacze wiedzieć, się spotkało. Dobrego, z naciskiem na dobrego. Aniu? Denis się odzywa.
Denis chciał ten dobry opowiedzieć.
Tak jak Iza mówi, że zawsze, no właśnie, zawsze w najmniej spodziewanej chwili.
Zawsze
no, o tym, co
tak,
dobre
tak.
opowiedzieć. Iza, to jak jest u was w takim razie?
No u nas to właśnie dla mnie to jest największy prezent, ponieważ udało się Denisa pierwszy raz bez żadnych zabezpieczeń postawić na nogi. I to jest dla mnie jako mamy największy prezent.
I długo z tą, prawda?
Tak,
10
tak,
minut.
Tak, bardzo długo, tak. I nawet nie było żadnych oporów.
A kiedy to ostatnio się zdarzyło? Bo to jest no takie wydarzenie w waszym życiu, tak?
No teraz w tym tygodniu to było. Teraz w tym tygodniu to było.
I to także pierwszy raz.
Mhm. Aniu, także Emilka? Dla mnie to największy prezent jest na święta.
Super. Aniu, u was?
U nas to ja nawiążę może do tej mowy, ponieważ Emilka ma tracheotomię założoną, czyli taką rurkę w tchawicy, i tak naprawdę mowa dla niej jest bardzo trudna. Nauka mowy też tam bardzo dużo czasu zajęła. I słowa, które wypływają z ust Emilii, po prostu naprawdę czasem bardzo mnie zaskakują. Nawet ostatnio byłyśmy na wieczornym spacerze i mówię: Emilko, przejdziemy się, mimo że jest ciemno. A ona mówi: mamo, wiesz co, to będzie bardzo ekscytujące. Skąd takie słowo w ustach sześciolatka? Więc naprawdę uśmiechnęłam się od ucha do ucha.
Ekstra. Pani Asiu, pani Małgosiu, jak u was, no i tak. U waszych dzieci? Coś takiego fajnego, co wam zapadło teraz w pamięć, dobrego się wydarzyło? Jakiś coś zaskakującego? No my mamy wiele powodów do radości, tak naprawdę, jak się okazuje.
Jeśli chodzi o Jasia, to z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa znalazł się z taką swoją jedną sekundą w filmie, który Down Syndrome International produkuje zawsze z okazji tego dnia. I tam z 30, chyba bodajże 37 krajów świata wypowiadały się dzieci, no i każde miało tam kilka sekund dla siebie. I właśnie z Jasiu miał też okazję się tam pojawić, także jestem z jednej strony dumna, ale z drugiej strony też chcę powiedzieć, że to bardzo dużo nas kosztowało wysiłku, żeby taki materiał tam dla nich przygotować.
Pani Małgosiu?
U nas każdy dzień zaczyna się uśmiechem. Asia jest dzieckiem bardzo pogodnym, bardzo sympatycznym, więc takim pełnym miłości. Więc nie zaskoczyła mnie tą miłością, bo ma jej pełno na co dzień. Natomiast bardzo pozytywnie zaskoczył mnie SMS pana prezydenta Piotra Kowalczuka, który w dniu zespołu Downa napisał do nas, że przytula nasze dzieci do serca. I tak po prostu się wzruszyłam przy tym, że aż zapytałam, czy mogę to opublikować.
I opublikowała pani.
Oczywiście.
603-06-06-06 do rozmowy. Oczywiście powrócimy dzisiaj o Emilce, o Denisie, o tym, co dobrego spotyka nas na co dzień, o Światowym Dniu Zespołu Downa. Powrócimy po przerwie.
Pan Tomasz do nas napisał: witam, jako tata dwóch córek, Matyldy lat 7 i Klary lat 3,5. Pięknie proszę o książkę z poradami dla taty, gdyż trzy kobiety w domu bywa czasem dużym obciążeniem dla faceta. Pozdrawiam.
Zastanowimy się. Nie, po audycji tak naprawdę rozdamy książkę, bo Michał Będźmirowski, jego książka Jak być fajnym tatą, faktycznie dzisiaj jest do wygrania. Namawiamy państwa, żeby państwo pisali o tym, no żeby jednak się państwo dzielili tym, co dobrego się wydarzyło w państwa życiu jakoś na przestrzeni dwóch, trzech
dni. Inny SMS w tej sprawie. Witam, we czwartek urodził mi się synek. Z chęcią bym nie zwariował. Proszę o poradnik.
Gratulujemy w takim razie urodzin synka. A dzisiaj, no właśnie, o wspomnianym, o wszystkim, co się dobrego zdarza w naszym życiu. Dzisiaj właśnie w naszym studiu goście. Przede wszystkim Denis, Emilka i ich mamy, które no właśnie ostatnio stały się takimi bohaterami naszych radiowych wiadomości lokalnych. Za pośrednictwem między innymi naszej rozgłośni udało się rozpocząć dwie akcje pomocowe. Włączali się w nią bardzo ochoczo nasi słuchacze. No i to pokazuje, jak jedna informacja, tak mi się przynajmniej wydaje, porusza ludzi, no i powoduje pewnego rodzaju falę pomocy. No to czas w takim razie przypomnieć tym, którzy jeszcze nie wiedzą. Aniu, klątwa Ondyny, Emilka choruje na tę chorobę. Na czym ona polega?
Tak, to jest bardzo rzadka genetyczna choroba. W Polsce jest zdiagnozowanych jedynie 17 dzieci, a na całym świecie około 1200 osób. I generalnie choroba polega na tym, że kiedy chorzy na CCHS zasypiają, przestają oddychać. I w tym momencie o tym oddychaniu za nich musi pamiętać respirator. I właśnie moja Emilka co nocy jest podłączana do respiratora. Ale nie tylko co nocy, jest też tak, że na przykład czasem jak sobie ucina drzemkę w ciągu dnia, gdy jest na przykład bardziej zmęczona, czy gdy jest chora.
To jest tak, że jak no właśnie rodzice zasypiają, jak dzieci zasypiają, a rodzice gdzieś tam wreszcie mają chwilę dla siebie, to u was jest wręcz odwrotnie. To się wtedy zaczyna taka nocna walka o życie Emilki. Można to tak porównać?
No to jest takie conocne czuwanie nad życiem, tak, to prawda, bo tutaj jak widać, no Emilka się wydaje w cudzysłowie tak zdrowym dzieckiem, natomiast no Emilka co noc jak zasypia, jest realne zagrożenie, że ona po prostu się nie obudzi. Więc ja każdej nocy muszę nad jej życiem czuwać, tak? Muszę się wsłuchiwać w respirator, czy pracuje i czy po prostu za moje dziecko oddycha.
A u was, Iza, Denis przeszedł nowotwór parę lat temu.
Tak, dokładnie w 2009 roku choroba przyszła nagle. Ta informacja do nas przyszła, to było zakres 3 dni. Wiadomość, operacja i stan Denisa po operacji, to jest całkowicie leżący był. No ale przez te parę ładnych lat, jak przeszliśmy chemioterapię, radioterapię, intensywna rehabilitacja, zajęcia wszelkie, także powolutku wracamy do normalnego życia.
Ale Denis w tej chwili porusza się na wózku, prawda? Bo to
tak,
są
tak. Denis jest na etapie teraz, jeżeli chodzi o ruch, zaczął sam siadać dopiero. Po operacji nie potrafił niczym ruszać, nie potrafił głowy trzymać, miał powykręcane ręce i nogi, oddychał przez rurkę trachostomijną. Także naprawdę było bardzo ciężko, ale powoli, małymi kroczkami idziemy do przodu.
Aniu, u was kwestia samochodu bardzo kluczowa, no bo samochód właściwie, tak jak niektórzy myślą sobie, że no, samochód rzecz zupełnie zbędna, w waszym przypadku rzecz konieczna do codziennego życia. Skradziony samochód.
Skradziony samochód niestety. No i tak, to prawda. Ten samochód tak naprawdę był potrzebny Emilce, tak, która była dowożona do przedszkola, na zajęcia dodatkowe, czyli do psychologa, do pedagoga, do logopedy. na rehabilitację, więc tak naprawdę zostałyśmy bez środka transportu, ponieważ w naszym przypadku niestety podróżowanie komunikacją miejską niestety nie wchodzi w grę. Po pierwsze ze względu na ilość sprzętu, który ja muszę ze sobą zabrać.
Co to za sprzęt?
To jest torba medyczna, to jest respirator, to jest łącznie jakieś 7 kilo. Do tego jest Emilka, którą muszę asystować, czyli muszę podać jej rękę, gdy wchodzi czy schodzi ze schodów. Już nie mówiąc o takich przyziemnych rzeczach, jak zrobienie zakupów, tak? Ja po prostu logistycznie jakby nie jestem w stanie tego wszystkiego tak wziąć, dźwignąć, przenieść z punktu A do punktu B. Dodatkowo, teraz już jest lepsza sytuacja, ponieważ robi się cieplej, ale wcześniej, kiedy te temperatury były bliskie zeru, wychodzenie z Emilią na dwór było praktycznie niemożliwe, ponieważ Emilka oddycha głównie przez rurkę trachostomijną, czyli ona oddycha powietrzem niczym nieogrzewanym, tak? Czyli jeżeli jest 0 stopni na zewnątrz, to do jej płuc wpada po prostu 0 stopni, co grozi zachorowaniem, tak? U nas, tak jak wspominałam, choroba wiąże się z respiratorem 24 godziny na dobę.
Iza, Denis cierpiał na nowotwór. Ty wychowujesz dwójkę dzieci.
Tak.
I wasza sytuacja jest taka, że mieszkacie z rodzicami w małym mieszkaniu, swoimi rodzicami.
Tak, z moimi rodzicami.
Udało się zdobyć mieszkanie od miasta.
Tak, tak. Po paru ładnych latach udało się w końcu. Dostaliśmy swoje wymarzone mieszkanko.
Denis potwierdza?
Tak, potwierdza. No i teraz małymi kroczkami staramy się, żeby zamieszkać już docelowo w tym mieszkanku.
No właśnie, bo to mieszkanie jest puste. Trzeba umeblować. I tutaj nagle pojawił się jakby kolejny cud, czyli pojawili się ludzie, którzy chcą pomóc.
I to bardzo dużo ludzi. Nie wiedziałam. Człowiek był sam do pewnego momentu, a tu się okazuje, że jest bardzo dużo ludzi, którzy naprawdę oferują się sami z pomocą i chcą pomagać.
No bo powiedzmy, ciebie jako matkę samotnie wychowującą dwoje dzieci nie stać na umeblowanie tego mieszkania. Na przystosowanie go do tego, żeby Denis mógł w nim funkcjonować. Co jest potrzebne dla Denisa jako osoby w tej chwili w takim stanie, żeby faktycznie to wszystko zadziałało?
U nas głównym problemem to było właśnie wyposażenie, jeżeli chodzi o sprzęt typu łóżko, fotel kąpielowy i pionizator. Te sprzęty medyczne są naprawdę bardzo, bardzo drogie. I ja nie byłabym latami w stanie odłożyć nawet na te sprzęty, ale dzięki fundacji hospicyjnej, która otworzyła konto i ludzie wpłacają pieniążki, staramy się, żeby zakupić ten sprzęt. Także mam nadzieję, że jeszcze trochę i uda nam się to zrealizować.
No to powiedz, Iza, co już macie, a na co jeszcze czekacie?
To znaczy tak, wyposażenie całej kuchni mamy, to już jest całkowicie. Łazienkę mamy też zrobioną, z tym, że jeszcze tego fotela kąpielowego nie mamy, ale już jesteśmy na etapie załatwiania kupna tego fotela. U nas troszeczkę trzeba było zmodernizować układ mieszkania, ponieważ tam są dwa pokoje. Jeden pokój trzeba było przedzielić na połowę i dzięki pani Helenie Michel, która zaaranżowała wszystko, projekt zrobiła i załatwiła tak jakby firmę budowlaną. Właśnie teraz jest stawiana ta ścianka, także powolutku już prawie cała stoi, a później będziemy mogli powoli już umeblować to. Sprzęt AGD dostaliśmy dzięki firmie MediaMark. Wszelki materiał budowlany na tą ściankę, która była stawiana, przekazała nam firma Leroy Merlin. No a teraz jesteśmy na etapie załatwiania mebli z firmą IKEA. O, tak.
Aniu, wracając do ciebie, do sprawy związanej z samochodem, jak byście sobie radziły z Emilką, kiedy skradziono ten samochód i kiedy nie było jeszcze samochodu zastępczego?
Czy bowiem tak, samochód zastępczy znalazł się bardzo szybko.
No właśnie, dzięki.
Ku naszemu tak zaskoczeniu. I tutaj ogromne podziękowania panu, dla pana Roberta Lublewskiego z firmy Baltic Cars, który udostępnił nam oczywiście zupełnie za darmo auto na 3 tygodnie. Więc my tak naprawdę 2 dni po kradzieży mogłyśmy już wrócić do naszych codziennych zajęć. Emilka mogła kontynuować terapię. Obecnie mamy użyczone kolejne auto z Pomorskiego Centrum Napraw Pojazdów. I tutaj z kolei podziękowania dla pana Piotra Lewny, który się do nas zgłosił, się z nami skontaktował, oraz dla właściciela, pana Karola Słapka, który wyszedł też o krok dalej i rozpoczął taką organizację zbiórki pieniędzy dla nas na nowe auto.
A no właśnie, bo jest robiona ta zbiórka, między innymi konto można sprawdzić u nas na stronie internetowej radiogdańsk.pl. Ile jest już uzbieranych pieniędzy?
Z tego co wiem, jest już 2,5 tysiąca złotych, także naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona i wierzę, że jeżeli nie uda się odzyskać naszego auta, to przynajmniej uda się uzbierać pieniądze na jakieś auto zastępcze nasze.
Z tego auta, które w tej chwili macie w użytkowaniu, możecie korzystać aż do momentu, kiedy będziecie miały własny pojazd.
Tak, 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 zgadza się. Więc to jest ogromna ulga, więc ja nie muszę się jakby martwić, tak stresować, kurczę, co będzie za kolejne 2 tygodnie. Także jeździmy sobie swobodnie, przemieszczamy się po całym Trójmieście i Emilka jest zabezpieczona, tak? Jej jakby rozwój jest zabezpieczony, więc możemy kontynuować nasze terapie.
603-06-06-06. Co dobrego Państwa spotkało? Bo tutaj słyszymy cały czas o dobru. Piszcie do nas na właśnie numer telefonu nasz stały, a my słyszymy się po przerwie.
Pani Joanna pisze do nas: mamy bohaterki, kobiety z wielkim sercem. Wiem, co znaczy chore dziecko. Też przez to przechodziłam. Mój syn umierał 3 razy, ale to już przeszłość. Teraz jest dzielnym tatą 2 cudownych dzieci, moich wnucząt. Trzymam kciuki za panie, tak pisze pani Joanna. A pani Iwona: co dobrego wydarzyło się w moim życiu? Obudziłam się dzisiaj rano i obok mnie były 2 uśmiechnięte buzie moich dzieci. To najpiękniejszy poranek dla każdej mamy. Pozdrawiam.
Podpisujemy się pod tym. Pozdrawiamy również. I wracamy do tematu. Denis, Emilka dzisiaj w studiu i mamy. Dziewczyny, powiedzcie, bo rozmawiałyśmy o formie pomocy, jaka was spotkała między innymi ze strony słuchaczy Radia Gdańsk. No i o waszej sytuacji. Czy to właśnie taka skoncentrowana, taka lawina pomocy was zaskoczyła? Na pewno.
Mnie osobiście bardzo, bo zaczęło się od tego, że po tej kradzieży ja faktycznie wyszłam z inicjatywą i powiadomiłam, państwo powiadomiłam i jeszcze jedną lokalną gazetę. Natomiast potem już po prostu poszło jak domino. Zaczęły się zgłaszać różne media do mnie, którym bardzo chcę podziękować za nagłośnienie sprawy. Oprócz tego właśnie na drugi dzień zgłosiła się firma Baltic Cars, która udostępniła nam auto. Potem kolejna, tak, Pomorskie Centrum Napraw Pojazdów, które również tam udostępniło auto, którym obecnie jeździmy, i rozpoczęli zbiórkę pieniędzy dla nas. Oprócz tego też chciałabym bardzo podziękować klinice Holistic z Gdyni, doktorowi Gojć i Karolinie Suzańskiej, którzy też oczywiście bardzo ciepłymi słowami nas obdarowali.
No, mówiłaś, że Emilka nie mówi zbyt wiele, to jest taka gadatliwa.
Chciałabym również podziękować mojej przyjaciółce Neli Grabickiej, która wspiera mnie od początku do końca i mogę na nią liczyć. No i przede wszystkim ogromne podziękowania i gratulacje tutaj gdańskiej policji, tak, która doprowadziła do ujęcia sprawcy.
Niestety zobaczymy. Na razie bez samochodu.
Na razie bez samochodu, natomiast zobaczymy. Tak, ja jeszcze nie poddaję się, ja wciąż wierzę, że może złodziej wskaże miejsce, gdzie ukrył samochód, więc może uda się odzyskać nasze auto. Ale faktycznie to jest tak, że ja naprawdę jestem bardzo zaskoczona tą ilością dobra, które mimo wszystko w ludziach jest i ludzie chcą się dzielić tą swoją pomocą, otwierają serca, więc naprawdę w tej całej tragedii spotyka nas bardzo dużo ciepła, dobra. Ach, i nie wymieniłam jeszcze jednej osoby, o której chciałabym powiedzieć, która bardzo się zaangażowała. To jest pan Grzegorz Armatowski.
To nasz kolega.
Także dziękuję serdecznie panie Grzegorzu za zaangażowanie i pomoc. Tak, bardzo, bardzo dużo dobra nas spotkało.
Iza, a u was? No też tego dobra. Ty masz całą litanię właściwie na kartce, prawda?
Jak ja bym zaczęła wymieniać, to trochę by tutaj zeszło, ale głównym takim prowodyrem, a prowodyrką to była Justyna Ziętek, pracownik Fundacji Hospicyjnej. Ona zapoczątkowała, dała taki zalążek tej całej akcji, bo mi nawet na myśl nie przyszło na to, żeby w ogóle medialnie coś zrobić, coś zadziałać. Starałam się zawsze wszystko sama robić, ale dzięki właśnie Fundacji Hospicyjnej to tak ruszyło z kopyta, można powiedzieć. No i tak pociągnęło po kolei te wszystkie sznureczki, radio, telewizja, no i ludzie, którzy zaczęli wpłacać pieniążki, firmy, które zaczęły się odzywać, kontaktować, że chcą pomagać. Nawet mówię, osoby, które nie mogły wpłacać pieniędzy, starały się w inny sposób, rzeczowy lub... Nawet jeżeli chodzi nawet terapię dla Denisa, zabiegi refleksologii, super, które serdecznie pozdrawiam panią Olę, za darmo zupełnie zaczęła prowadzić z Deniskiem. No, wolontariusze z hospicjum imienia księdza Dudkiewicza, którzy też wspomagają i transportem, i pomocą w składaniu nawet mebli. Także listę mam długą, długą, a nie chciałabym też pominąć.
No także, właśnie, bo można by wymieniać i wymieniać. Tak, dużo dobra w nas ludziach jest, prawda?
Tak, oczywiście, oczywiście.
Jak się postaramy, to potrafimy. Fajnie. I te dwie akcje pomocowe, w których między innymi Radio Gdańsk brało udział, o tym właśnie świadczą. Jak państwo chcą, to na stronie radiogdańsk.pl można zobaczyć, co się w studiu dzieje. Można zobaczyć Emilkę i Denisa, naszych dzisiejszych bohaterów. I mamy, dzielne mamy, tak jak tutaj jedna ze słuchaczek też powiedziała. Ale z nami po lewej stronie, mojej lewej stronie stołu w sumie, kolejne dzielne mamy. Pani, no właśnie, przypomnę. Wiem, że pani Małgosia i pani Asia, no właśnie, pani Anna Jaworska-Kotarska oraz pani Małgorzata Bulczak z Fundacji Wspierania Rozwoju. Ja też prywatnie mamy dzieci z zespołem Downa.
No właśnie, tutaj... mówiłyśmy w czasie przerwy o takich kampaniach, które się pojawiają. Na przykład teraz z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa pojawił się taki spot How Do You See Me z popularną aktorką Olivia Wilde. A aktorka w tym spocie robi takie zupełnie banalne rzeczy, takie, które my robimy na co dzień, czyli biega, je pizzę, zmywa, pracuje i na koniec staje przed lustrem i mówi, to jest to, jak ja widzę siebie, a jak ty widzisz mnie. I widzimy rzeczywiście po drugiej stronie lustra dziewczynę z zespołem Downa. Słuchajcie, drogie panie, dlaczego takie kampanie są potrzebne? Jak myślicie?
Może ja tu się pokuszę o taki psychologiczny komentarz, bo poza tym, że jestem mamą i trochę działam w fundacji, też jestem współautorką bloga Psychologia przy kawie i tam właśnie piszemy o walce ze stereotypami. To ja myślę, że to jest wspaniały przykład. No właśnie, bazowania na stereotypie, to znaczy tutaj pokazujemy piękną kobietę, tak? Od razu uruchamiają nam się pozytywne skojarzenia, bo gdybyśmy od początku pokazali osobę z zespołem Downa, no to niestety nasz mózg działa tak. Jest to pewne, tak? Jakieś takie niedociągnięcie i zniekształcenie. Uproszczenie świata, że odpaliłby nam się po prostu stereotyp osoby z zespołem Downa i jak gdyby cokolwiek byśmy dalej nie powiedzieli, to nie byłoby to jakby efektywne, nie zmieniłoby opinii. Natomiast dzięki temu takiemu przewrotnemu trochę pokazaniu świata, jest to trochę właśnie takiej walki i przełamywania stereotypów. Stereotypu czy osób z zespołem Downa, czy ogólnie osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Powiedzmy no właśnie więcej naszym słuchaczom o dzieciach z zespołem Downa. Dzieciach, które rodzą się z dodatkowym chromosomem, 21 zdaje się, tak? Jakie są szanse i możliwości, aby takie dziecko mogło funkcjonować w dorosłym życiu? Może nie normalnie, ale normalnie, właściwie zupełnie normalnie. Jak to jest, pani Małgosiu?
Tak naprawdę robimy wszystko, żeby nasze dzieci po prostu miały miejsce w życiu i normalnie funkcjonowały, właśnie używając tego słowa normalnie. Bo ten film pokazywał zupełne zwykłe ludzkie zachowania, tak jak podkreśliłyście, prawda? Natomiast nasze dzieci na co dzień do tych zachowań, te zachowania przejawiają. Natomiast my, ludzie z zewnątrz, widzimy tylko tak naprawdę ich twarze. Nawet nie przychodzi nam do głowy, że one mogą biegać, że one mogą się śmiać, że one mogą się bawić, mogą mieć przyjaciół, mogą się uczyć, mogą czytać, mogą mówić. A my mamy nadzieję, że w tym kraju również będą mogły pracować. Na świecie dzieci z zespołem Downa, osoby dorosłe z zespołem Downa pracują. Oczywiście w zależności od ich potencjału, od ich możliwości w bardzo różnych pracach. I okazuje się, że jest to takie całkiem zwyczajne w niektórych krajach. U nas jeszcze tak się nie zdarza. U nas jeszcze jest zdecydowanie trudniej. Aczkolwiek mamy już takie piękne momenty, kiedy pan dyrektor Teatru Szekspirowskiego zaprosił dorosłe osoby z zespołem Downa do pracy w obsłudze widza. I działamy w tym kierunku, żeby oni tam rzeczywiście pracowali realnie. I dzięki temu też społeczeństwo poza ich twarzą zobaczy coś więcej.
Ile to pracy kosztuje wszystko właśnie, żeby taką przyszłość, o jakiej pani powiedziała, mieć, osiągnąć?
Na pewno jest to więcej pracy niż w przypadku innych dzieci. Tak naprawdę teorie inteligencji są różne, natomiast mnie najbardziej przekonuje chyba taka, w której w połowie za inteligencję człowieka odpowiada genetyka, a w połowie środowisko. Tak naprawdę to daje nadzieję, te 50% daje nadzieję na to, że można poprawić tak naprawdę funkcjonowanie dzieci z zespołem. Tak naprawdę stymulacja mózgu może przynieść efekty i tak naprawdę oczywiście możemy patrzeć na te osoby z zespołem Downa, którym się udało, tak? Jest taki znany Hiszpan Pablo Pineda, tak? Który skończył studia, tak? Którego widzieliśmy w filmie Ja też. Tutaj zbieżność nazw jest przypadkowa z naszą fundacją. Także naprawdę tej pracy pewnie trzeba włożyć więcej, natomiast można liczyć, że to funkcjonowanie będzie lepsze.
To proszę nam opowiedzieć teraz o swoich dzieciach. Jaś ma 8 lat, Jasia ma 7. Jakie one są i z jakimi problemami jeszcze musicie się borykać?
To zaczniemy od Asi w takim razie. Asia skończyła 7 lat w lutym, chodzi do zerówki, do klasy opartej na innowacji edukacyjnej, gdzie jest 7 dzieci z zespołem Downa, reszta dzieci jest zdrowa. Jest to oczywiście szkoła publiczna. Asia jest dzieckiem bardzo pogodnym, dzieckiem, które czyta, które odpowiada na pytania do tekstu, a zatem możemy powiedzieć, że na etapie zerówki jest całkiem fajnie przygotowana. Aczkolwiek sposób myślenia i sposób mówienia Asi pokazuje to, co gdzieś tam się zadziało w jej genach. Czyli jest to jednak dziecko, które myśli wolniej, reaguje wolniej, troszeczkę trudniej pewne fakty kojarzy i łączy. Zdecydowanie trudniej przychodzi jej budowa zdania, cała wypowiedź słowna odpowiednio zbudowana. Zawsze się śmieje, że lepiej czyta niż mówi. Jak mówi, bardzo się spieszy, omija bardzo ważne elementy zdania czasami, więc oczywiście domyślamy się lub zmuszamy ją, żeby nam uzupełniła całą tą resztę. Jest oczywiście dzieckiem ruchowo mniej sprawnym, ale te nasze dzieci z zespołem Downa, tak jak przekrój społeczny, są bardzo różne. Jedne są bardzo sprawne ruchowo, drugie są słabe, trzecie są jeszcze słabsze. Natomiast ich rozwój ruchowy nie jest też jednoznaczny z ich rozwojem intelektualnym. Te dzieci też są bardzo różne intelektualnie, ale patrząc jakby na Pablo Pinedę, nie wszyscy muszą skończyć studia. Pracy jest naprawdę mnóstwo i nawet cieszyłabym się, gdyby to była taka praca, która jest od godziny do godziny, a potem mózg mamy wolny na swoje przemyślenia i swoje własne życie. Ja oczywiście bardzo chciałabym, żeby Asia się zaangażowała w takie typowe rodzinne sprawy babskie, jak stawianie talerzyków, pieczenie, gotowanie. No i do tego ją oczywiście całym sercem zachęcam i przekonuję.
Pani Asiu?
Jaś wnosi w naszą rodzinę mnóstwo takiej radości i szczęścia, nawet w te najbardziej szare dni. Także jest taką iskierką. Chodzi też do szkoły, natomiast jeśli chodzi o problemy, to myślę, tak jak mówiła tutaj Gosia, że to, o czym ja przynajmniej nie wiedziałam, albo tak nie kojarzył mi się zespół Downa wcześniej, to właśnie ta niepełnosprawność ruchowa. Tak, czyli to, że Jasiu nie jeździ na rowerze, jeździ na trzykołowej hulajnodze, jakieś dłuższe spacery rodzinne, no są już wyzwaniem. Także to są takie rzeczy, o których w pierwszym momencie właśnie się nie myśli. Bardziej jesteśmy skupieni pewnie na tym funkcjonowaniu takim intelektualnym, poznawczym, a zapominamy, że te dzieci właśnie też walczą jeszcze z czymś, tak? Walczą ze swoim ciałem, niskim napięciem mięśniowym. I co jeszcze mnie jakoś tak jako mamę boli, to to, że... znaczy boli. No, myślę, dotyka, że trochę tak. Może. Koledzy na podwórku, to znaczy tak, Jasiu ma kolegów na podwórku, tylko że oni wyrastają i nadal ma kolegów, tylko że to już są ich młodsi bracia. Więc Jasiu też troszkę czyta, troszkę liczy. Jasiu akurat mówi, tak, że tutaj można sobie i z nim pożartować, także jest bardzo, bardzo komunikatywny. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to nie jest taki ośmiolatek jak inni ośmiolatkowie, tak? Tylko on rozwija się właśnie w swoim tempie. Nie do końca różne takie niuanse społeczne jest w stanie wyczuć, tak? Czy ktoś chce jakąś taką przykrość mu zrobić, troszeczkę inaczej się zachowując. No to chyba tyle.
Panie wspólnie między innymi założyły fundację tak. Wspierania rozwoju Ja Też, po to, żeby środowisko zjednoczyć. Jak ona działa? Komu pomaga? Działa w Gdańsku, to wiemy.
Tak naprawdę to działamy, jesteśmy w Gdańsku, ale działamy wszędzie.
Okay.
Celem zasadniczym fundacji było wsparcie rodziców, którym urodziło się dziecko z zespołem Downa lub którzy oczekują na dziecko z zespołem Downa. Chcieliśmy im pokazać, że po prostu nie są sami. Zresztą same nie wyobrażałyśmy sobie skali. Miałyśmy wrażenie, że tam parę dzieci czy osób z zespołem Downa widziałyśmy w życiu, a tymczasem w Polsce jest ich 60 tysięcy. Asia mi mówiła, że na świecie około 10 milionów. I naszym celem było przede wszystkim ogarnięcie tych rodziców, żeby pokazać im, wyciągnąć do nich rękę i jednocześnie uczyć od początku. Pokazywać w jaki sposób, jak trzeba zbadać tarczycę, żeby to upośledzenie dzieci było mniejsze, w jaki sposób rehabilitować, w jaki sposób wspierać w rozwoju. A teraz poszliśmy dalej. Teraz mamy tych rodziców całą masę i myślimy sobie, że ponieważ każdy z nas ma jakiś talent, każdy z nas coś umie świetnego osiągnąć, więc jak razem zbierzemy się, to po prostu zbudujemy rzeczywistość dla naszych dzieci i to taką, o której po prostu marzymy.
Pani Asiu, no właśnie, tak się na chwilę nam zawiesił głos. Chciałaby pani coś jeszcze dodać do tej rzeczywistości, którą panie sobie wymarzyły?
Ja myślę, że fajne jest to, że teraz rodzice mają gdzie się zwrócić. To znaczy, jak my rodziłyśmy dzieci, to potem była taka pustka, tak? Trzeba było samemu szukać informacji, samemu się wszystkiego dowiadywać, samemu sobie też radzić z takimi jakby psychicznymi problemami, bo to nie jest łatwa sprawa, niezależnie czy się wiedziało w ciąży, czy się nie wiedziało. Więc taki etap kryzysu na pewno jest. I chciałyśmy, żeby no właśnie, było łatwiej. Łatwiej zarówno tak logistycznie, organizacyjnie tym młodym mamom. Też jakoś jako grupa wsparcia myślę, że działamy. I też mamy taką nadzieję, że jeśli nas jest więcej, to będziemy mogli jakby więcej dla naszych dzieci osiągnąć. Tak, że to, co pojedynczym osobom jest może trudno jakoś wywalczyć, to myślę, że jako grupa będzie prościej, tym bardziej, że część organizacji działających na rzecz zespołu Downa w całej Polsce stworzyło taką koalicję. Tutaj Gosia wie więcej, bo w niej działa i mamy nadzieję, że bo właśnie takich organizacji jak nasza w różnych miastach jest już trochę, natomiast one są właśnie tak porozrzucane po Polsce. Więc teraz był pomysł taki, żeby jakoś wspólnie tutaj zadziałać. Może takie szanse nawet będą całkiem niedługo.
No właśnie, mówi pani, że teraz jest łatwiej, bo jest większe wsparcie, dużo więcej mówi się o zespole Downa, ale jest też łatwiej, tak jak usłyszałyśmy, bo między nami są ludzie, którzy w razie czego pomogą i to jest taki piękny gest, takie piękne podsumowanie. A ja chciałabym jeszcze, no właśnie, bo jesteśmy w tym okresie przedświątecznym, Emilka dzisiaj taka wygadana, chciałam zapytać, Emilko, a przyjdzie do ciebie zajączek? Jesteś?
Emilka ma tutaj jajo czekoladowe.
Jajo od naszej Małgosi, realizatorki. A powiesz, Emilko, czy przyjdzie zajączek i co by miał przynieść zajączek? Nie? Mama pomoże?
Musimy poczekać, bo Emilia ma faktycznie całą brzydkę teraz w czekoladzie.
No to w międzyczasie może krótko nam opowiedzcie, drogie panie, jakie plany na święta.
Czego życzyć ma święta?
My z Emilką na pewno odwiedzimy pradziadków, jak to Emilka mówi, dziadków pra. Bo Emilka ma pradziadków, więc takie są nasze plany na święta. A czego nam życzyć? Przede wszystkim zdrowia, a w dalszej kolejności tego, żeby nasze auto się odnalazło.
Iza, wam czego życzyć?
No ja tak powiem jak Ania, no tego zdrowia to najważniejsze w sumie, bo bez tego zdrowia to nie bardzo. No siły i wiary przede wszystkim.
Uda się zamieszkać w nowym mieszkaniu przed świętami, na święta, po, tuż po?
Nie naciskam aż tak, żeby, bo chcę jednak jeszcze z rodzicami święta spędzić, ale zaraz po świętach przeprowadzka na swoje.
Super, już się nie możecie pewnie doczekać.
Pewnie, że tak.
Pani Jasiu, pani Małgosiu, paniom czego życzyć, czego dzieciom życzyć?
No ja myślę, że nie będę tutaj jakaś oryginalna, to zdrowie jest najważniejsze, żeby nie było żadnych takich niespodzianek, tak? Żeby wszystko posuwało się do przodu, nawet w tym wolniejszym tempie, ale do przodu. I myślę, że takiego spowolnienia, takiego oddechu, żeby w tym pędzie gdzieś się właśnie zatrzymać i tak właśnie w rodzinnym gronie po prostu usiąść i nie musieć nigdzie pędzić.
Pani Małgosiu, coś pani dorzuci?
Ponieważ na święta spełniają się życzenia, więc ja oczywiście dorzucę jak najbardziej. Chciałabym naszym dzieciom życzyć, żeby wszystkie dzieci, które się z nimi spotykają na ulicy, dały im szansę. Dały im szansę na to, żeby mogły się pokazać, żeby mogły się uśmiechnąć, żeby mogły dotknąć się wzajemnie. I żeby te dzieci wokół po prostu, mimo że widzą tą inność i tą odmienność, mówili, zobacz, to jest mój kolega, to jest moja koleżanka, ja go lubię.
No właśnie, do tego paniom życzymy i dzieciom życzymy i tej siły, wiary, no i zdrowia, zdrowia, zdrowia. Emilko, jajko już zjedzone?
To co, powiesz nam?
Dobre było? A powiedz mi, a zając przyjdzie do ciebie? Powiedz, halo?
Emil, co się halo. Tak podoba?
Halo, dzień dobry. Przyjdzie zając? A co ma przynieść, powiedz? Będą jakieś prezenty, jak myślisz?
Żebyś chciała dostać, kochanie.
Jakiś chyba prezent.
Jakiś prezent. No to super. No, że prezent to zawsze niespodzianka, to tę niespodziankę zostawmy w takim razie Emilce i jej mamie. No to dziękujemy Państwu, że Państwo byli z nami. Jeszcze może jakiegoś SMS-a
na koniec. Panią Gosię bym na koniec tutaj proponował. Wydaje mi się, pisze pani Gosia, że wielu osób źle, dziwnie, czy jakby tego nie nazwać, traktuje osoby troszkę inne, bo nie wie jak się ma zachować. I właśnie takie audycje pomagają nam uczyć się siebie nawzajem. Trzymam kciuki za wszystkie dzielne dzieciaczki i ich rodziny, napisała pani Gosia.
Bardzo dziękujemy pani Gosiu. My zaraz z Magdą pospieszymy. Rozdamy nasze nagrody książkowe. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. To jeszcze przedstawimy, tak chyba tytułem, prawda? Zakończenia naszych wspaniałych gości.
Tak, przedstawiamy. Ja tutaj muszę tylko znaleźć, drodzy Państwo, wszystko.
Ania Palusińska, mama tak. Emilki i Emilka również.
Tak, Izabela Brzęczek, mama Denisa i Denis oczywiście razem z nami. Do tego Joanna Jaworska-Kotarska oraz Małgorzata Bulczak z Fundacji Wspieranie Rozwoju. Ja też. Bardzo dziękujemy.
Magda Monasterska
i Magda Świerczyska-Dolot.
Dziękujemy i do usłyszenia w środę po 13:00.